Moim tematem wrześniowych rozważań jest zdanie ponad wszelkie ograniczenia. Mówimy dzisiaj od samego początku o tym, że są cienie, że są momenty w naszym życiu, kiedy czujemy się jak w dolinie ciemnej. Mamy takie momenty. Powiem, że to nie jest dramat. To nie jest dramat przechodzić przez dolinę ciemną. Nie jest łatwo, jest ciężko, ale każdą ciemną dolinę można przejść. Nie dlatego, że jesteśmy jacyś super, że mamy niesamowite zdolności. Nie dlatego, ale dlatego, że z nami jest Bóg, że z nami jest Pan. I mamy tak wiele, była tutaj mowa o obietnicach, obietnic Bożej przychylności. Mamy tak wiele obietnic, że Bóg jest z nami i pomaga nam w każdej sprawie. Że On się o nas troszczy. Że On jest tym, który dodaje nam siły. Że On jest tym, który nas otacza swoją opieką, przychylnością, wsparciem. Jakież to jest piękne. Korzystam z tego już 30, prawie 9 lat. I wiem, że Bóg jest moim wsparciem. Wiem, że On jest ze mną we wszystkim, co robię, gdzie jestem, w czym służę, że Bóg jest obecny. To nie znaczy, że w moim życiu nie było dolin, nie było ciemnych dolin. Przypomnijmy sobie słowo. Księga Zachariasza, 1:17. Nadto wołaj i mów, tak mówi Pan zastępów. Moje miasta będą jeszcze opływać w dostatki. I jeszcze zmiłuje się Pan nad Syjonem i jeszcze obierze Jeruzalem. Jest to proroctwo Starego Testamentu Zachariasza, proroka, dotyczące narodu wybranego. Ale tak jak wiele obietnic, które zostały skierowane do narodu wybranego, stają się także naszym dziedzictwem. Bo psalm także, 23, został napisany w Starym Testamencie. A my wierzymy, że Pan jest pasterzem naszym. My wierzymy, że Pan troszczy się o nas. Czytaliśmy z listu do Rzymian w kontekście tego wiersza, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, prawda? Czytaliśmy, jakże Bóg, darując nam swojego Syna, nie miałby z Nim darować nam wszystkich innych rzeczy. A więc ten werset Zachariasza bardzo mocno możemy powiązać z obietnicami Nowego Testamentu. Choć czasami nie jest łatwo, to nasze życie będzie opływać w Boże błogosławieństwo. Że Pan zmiłuje się nad nami. Że Pan będzie obierał sobie nasze życie jako miejsce swojego przebywania. I to jest ta piękna strona, ta pozytywna strona naszego życia. Ale później jest drugi rozdział Księgi Zachariasza i mamy pierwszy werset. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery rogi. I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co one oznaczają. I odpowiedział mi, to są rogi, które rozpraszają. To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Potem ukazał mi Pan czterech kowali i zapytałem, jaką pracę mają wykonać. Odpowiedział, to są rogi, które rozproszyły Judę, także nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi judzkiej, aby ją rozproszyć. Powiedziałem w pierwszej sesji związanej z tym tematem, że ten tekst ma wiele wspólnego z nami, więcej niż nawet myślimy. I podjąłem się wyzwania, aby określić te cztery rogi. Bo te rogi reprezentują duchową moc, duchową siłę. Negatywną, przeciwną, tak jak w tym opisie ataku na naród wybrany, rozpraszać, aby chodzili ze spuszczoną głową, aby było przygnębienie, aby były przegrane potyczki, aby były upadki. Po to występują te rogi. I mówiliśmy tydzień temu, że jednym z takich rogów jest duch strachu. Jest duch lęku, który dopada nasze życie. Jest to lęk przed niepowodzeniem w życiu. Diabeł zrobi wszystko, abym się bał o moje jutro. I szczegółowo nakreśliłem, jak we wielu dziedzinach, a szczególnie, kiedy zaczynamy troszczyć się o nasz byt, o nasze życie, że utkniemy gdzieś w niedostatku, że nam braknie, jak bardzo próbuje diabeł nas osaczyć i próbuje nas zastraszyć, abyśmy żyli w takim lęku. Na naszym fanpage'u i na stronie internetowej jest to kazanie. Jeśli ktoś nie słuchał, proszę o odsłuchanie. Nie będę się dzisiaj powtarzał. Dziś chciałbym mówić o innym duchu, o innym rogu, który się wyłania. Powiedzieliśmy sobie, że dobra nowina zawsze triumfuje. Bo w tym proroczym oświadczeniu czytamy, że oto powstaje czterech kowali, którzy powstają, aby utrącić każdy z tych rogów. A więc to mi mówi, że Bóg jest w stanie pomóc nam pokonać wszelką trudność. Kiedy On powstaje, czytaliśmy to z psalmu, to pieszają wrogowie. Kiedy Pan powstaje, kiedy powstaje ze swojego tronu, aby zająć się moim życiem, a moje życie jest cenne, bo czytaliśmy także 2 tygodnie temu z księgi Izajasza proroka, że nasze życie jest wyrysowane na Jego dłoni. Mury naszego życia są wyrysowane na Jego dłoni. Ja chcę tak żyć, chcę tak się budzić każdego poranka, że moje życie jest w ręku Bożym. Że moje życie jest wyrysowane na dłoni Pana. Że On nosi mnie w swoich dłoniach. Że On troszczy się o moje życie. Ale ten róg powstaje, abym ja czuł się bezustannie ograniczony. On chce ograniczyć mnie i Ciebie w poruszaniu się w Bożych obietnicach. Kiedy zaczyna się zwątpienie, kiedy chwieje się moje duchowe życie, kiedy zaczynam w pewnym momencie słabnąć, to wiedz, że powstaje przeciwko Tobie róg, który trzeba utrącić. Jest to duch ograniczeń, który pragnie Cię odciągnąć od tego, co dobre. Duch ten pragnie ograniczyć nasze zaufanie do Boga. Mówi, polegaj na sobie. Nie traktuj tego aż tak poważnie. Przecież wielu ludzi próbuje żyć i jakoś sobie radzą. Ale Bóg nie chce, abyśmy sobie jakoś radzili. On pragnie, abyśmy umieli unieść się ponad nasze ograniczenia i słabości i abyśmy zobaczyli, jak wielkim i dobrym On jest. Amen? On chce nas podnieść ponad nasze ograniczenia, abyśmy unieśli się wyżej. Ja kocham ten fragment z 2 listu do Koryntian apostoła Pawła. Ten fragment, chyba jest w 4 rozdziale, mówi tak, skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Że źródłem siły w naszym życiu jest Bóg, a nie my. Jakże pragnę to codziennie widzieć, że mam skarb w moim naczyniu glinianym, jakim jestem. To nic, że jesteś słaby. To nic, że masz tak wiele ograniczeń. Ale większy jest ten, który jest w tobie, niż to, co jest na zewnątrz. Bóg mieszka w nas. Amen? Czasami dzieją się rzeczy, które są większe od nas. Przerastają nasze siły i możliwości. Czasami przychodzą chwile, które przytłaczają nas smutkiem i przygnębieniem. I nasze emocje tego nie wytrzymują. Czasami przychodzi jakiś duchowy atak na nasze życie i opadamy z sił i nie wiemy, co robić. Jesteśmy tacy bezradni. Gdzie jest nasze źródło? Kościele. Jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Od samego początku Biblii czytamy, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na podobieństwo swoje. Abyśmy byli podobni do Niego. Ale jest ten przysłowiowy róg. Ten, który pragnie bodnąć. Ten, który pragnie zranić. Ten, który pragnie rozproszyć. Ten, który powoduje, że zaczynam chodzić ze spuszczoną głową. Wiecie, największym naszym dramatem jest to, że jest grzech. Że grzech owładnął życiem ludzkim. Grzech ma swoje owoce, tak jak Duch Święty ma swoje owoce. Na pewno widzieliście wielkiego słonia w cyrku. Na pewno widzieliście nieraz. Dzisiaj obrońcy praw zwierząt walczą z tym, że tak nękane są zwierzęta, chociażby w cyrku. Wielki słoń, przywiązany do kołka wbity w ziemię łańcuchem i kiedy tylko poczuje ograniczenie, po prostu stoi i nic nie jest w stanie zrobić. Nic nie jest w stanie zrobić. Choć ma ogromną siłę. Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, jaką ogromną siłę ma tak wielki, ogromny słoń. Ja kiedy jestem w Indiach, to widzę czasami te ogromne słonie, które poruszają się wolno, które chodzą na wolności. Ogromne zwierzęta, potężne, mające ogromną siłę. Dlaczego? Dlaczego taki słoń w cyrku pozbawiony jest swojej osobowości? Dlaczego? Dlatego, że zmieniono jego mentalność. Od małego tak go ograniczano. Coś kliknęło w jego myślach. Nie jestem w stanie nic zrobić. Nie potrafię. Muszę być przywiązany łańcuchem. Ani krok dalej. Przecież mógłby jednym ruchem swojej grubej nogi wyrwać ten palik. Prawda? Mógłby się uwolnić, ale jego mentalność została zmieniona. Został ograniczony w swoim sposobie myślenia. I to robi diabeł z naszą mentalnością. To jest skutek życia grzechu, upadku, wprowadza nas w stan bezsilności. Ciągle z tym się zmagamy. My mamy przyjąć mentalność Chrystusową. My mamy przyjąć myśli Chrystusowe. Róg ograniczeń. Prawda jest inna. Słoń jest wielki, silny, potrafi sobie poradzić. Zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Potrafimy sobie poradzić. Nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi. Mamy żyć myślami Bożymi. To myśli Boże prowadzą nas do życia obiecanego przez Boga. Kiedy mam mentalność Bożego Słowa, kiedy zaczynam wypowiadać słowa, które dają życie, słowa, które wypowiadamy, te biblijne słowa, wypowiadajmy je Kościele, gadamy tyle bzdur w naszym życiu, wypowiadamy tyle słów, niepotrzebnych słów, apeluję, wypowiadajmy Boże Słowo nad swoim życiem. Jeśli nie publicznie, to w naszych komorach, w naszym domu. Zamknij drzwi, weź Boże Słowo i zacznij je wypowiadać nad swoim życiem. Kiedy zaczniemy to robić, to Słowo zaczyna formować nasze życie. Biblia mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. Słowa, które wypowiadasz, budują dom, w którym mieszkasz. Takie będzie twoje życie, jak go kreujesz deklaracją i wyznaniem, kim jesteś w Chrystusie. I co masz w nim? Jeremiasz prorokował tak. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Jakie myśli dla ciebie i dla mnie mają największą wartość? Czy są to myśli, które ma Bóg o tobie, czy to, co diabeł próbuje ci wmówić? Czy co to sam może uważasz, że jest w twoim życiu? Tak łatwo temu się poddać. Ale Biblia mówi, że Bóg ma myśli o nas inne, niż wiele razy my mamy o sobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Amen. Gdy będziesz mnie wzywać, i zanosić do mnie modły. Wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Nasze serce czasami musi podlec analizie, diagnozie, zbadaniu. Tak jak nasze fizyczne serce badamy, robimy EKG. Badamy się. Tak potrzeba zbadać moje duchowe serce. Czy ono lgnie do Pana całym sobą, czy moje wnętrze lgnie do Boga i pragnie Go, i pragnie tego, co On myśli o mnie, jakie ma myśli o moim życiu, jak pragnie natchnąć moją przyszłość nadzieją, jak pragnie mnie prowadzić, jak pragnie odpowiadać na moje wołanie. Musimy to przeanalizować. Ja muszę wstać i powiedzieć, nie jestem już tą samą osobą, jaką byłem, gdy żyłem bez Boga. Od momentu, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, jestem inną osobą, jestem nowym stworzeniem. Izajasz pomaga nam zrozumieć w 40 rozdziale i mówi tak. Czemu mówisz, Jakubie? A może by tu trzeba wstawić imię współczesne? Może moje, a może twoje? Nie wiem. Może nasze imiona trzeba by tutaj wstawić. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. I znów prorok zadaje pytanie. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Halo. W życiu ludzi, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy usuwa się grunt pod nogami, zawsze, to jest sprawdzone, zawsze jest tendencja uciekania do czegoś. Szukania jakiegoś ukojenia, ulgi, odprężenia. To jest normalne. To jest normalna reakcja. W życiu ludzi niewierzących, tych, którzy Bogu nie ufają, ludzi żyjących według systemu świata, to ucieczka w alkohol, w dragi, w jakieś środki uspokajające, antydepresanty, to ucieczka w nikotynę, w jakieś inne używki, które mnie na chwilę uciszą, ale w życiu ludzi, którzy znają swojego Boga, wiedzą, kim On jest, co może nam dać i jak bardzo nas kocha, ucieczką naszą jest obecność Boża. Jest wchodzenie w obecność Bożą. Musimy się tego nauczyć. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Nie żyjemy już w przestrzeni tego świata. Nie żyjemy już w oparciu o nasze własne siły. Nasza pomoc jest z góry najpewniejsza. Nasza droga przed Nim nie jest zakryta. Udziela On mocy bezsilnemu w obfitości. Z chwilę chyba zacznę tak jak pastor Abraham. A on to cały czas powtarzał podczas swojej podróży. Od dwóch, trzech mówi amen. Czasami mi się wydaje, że potrzebujemy przebudzenia. Potrzebujemy takiego świeżego dotyku Boga. Takiego świeżego dotyku Ducha. Tak mi się czasami wydaje, że tak przyzwyczailiśmy się do pewnego stylu życia i pewnej mentalności i diabeł to niesamowicie wykorzystuje. Chce uczynić z naszego życia takie życie jak ma słoń w cyrku, który żyje w swoim ograniczeniu. Ale my możemy unieść się ponad nasze ograniczenia. My w naszym Bogu możemy odnosić zwycięstwo. My w naszym Bogu możemy otrzymać moc obfitą w naszej bezsilności. Jego życie jest naszym życiem. Jego drogi są naszymi drogami. Nasze drogi są znane Jemu. On wie, czego potrzebujemy. On wie, kiedy jest mi ciężko. On wie, kiedy jest mi smutno. On wie, kiedy sobie nie radzę. On wie, że potrzebuję pomocy. Przychodzę do Niego całym moim sercem. Przychodzę do Niego z wiarą. Patrzę oczyma wiary. I wiem, że mój Bóg mi pomoże. Wiem, że mnie dotknie. Wiem, że mnie podniesie, że ukoi mój ból, że wejdzie w moje ograniczenia i sprawi, że podniosę się ponad nie i będę mógł oglądać to wszystko, co się dzieje wokoło z Bożej perspektywy w moim życiu. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Jezus wypełnił nasze życie sobą. Prawda? Przyjęliśmy Go do naszego życia. A więc powiedzieliśmy: Panie Jezu, to kim jestem. To miejsce jest Twoim miejscem. Biblia mówi, że On tego pragnie. List do Rzymian mówi nam, że Pan pragnie tego, aby zamieszkać wśród nas i mieszkać w nas. Mieszkać w nas. Jezus wypełnił nasze życie sobą. Dlatego w Nowym Testamencie czytamy to określenie, które tu padło już dzisiaj rano na początku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I teraz, czy to jest taki religijny slogan dla nas, czy my poważnie to traktujemy? Czy ja poważnie mówię, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie? W liście do Filipian czytamy o tym. Mamy ten tekst. Apostoł Paweł zwraca się do Kościoła i mówi tak. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Pierwsza rzecz. Kiedyś usługiwałem na ten temat. Ciesz się tym, co masz. Bądź wdzięczny za to, co masz. To sprawia, że masz dobre samopoczucie. Że nagle czujesz się dobrze. Że wiesz, że Bóg zaspokoił to aż dotąd i jest w stanie dać więcej. Bo jest Bogiem wielkim. Mówię to nie z powodu moich potrzeb. Paweł w tym momencie miał ogromne potrzeby. Ale on mówi, nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie. W każdej sytuacji. Poznałem sytość. Nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo. I umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiecie, czasami potrzebujemy dolin i ciemnych dolin, doświadczeń, abyśmy mogli sprawdzić, czy mamy ten sam poziom wiary, ten sam poziom zaufania, ten sam poziom chwały dla Boga. Czy stanę ze spuszczoną głową, bo bodnął mnie róg. I teraz stoję przebodnięty tym rogiem i nie wiem, co mam zrobić, bo na jakiś czas przejściowo jest trudniej w moim życiu. Brakuje mi niektórych rzeczy. Może nie mam pieniędzy tyle, ile bym chciał mieć. Nie jestem zdrowy tak, jak chciałbym być, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Potrafię wszystko w nim. A więc podnoszę moją głowę i mówię, Boże, poruszam się w Twojej przestrzeni. Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś tym, który daje mi zwycięstwo. Unoszę się ponad moje ograniczenia. Nie będę chwalił Cię tylko wtedy, gdy mam się dobrze, gdy jest mi przyjemnie, gdy jestem zdrowy, gdy mam dobre samopoczucie, gdy mam dobry humor, bo nie stanąłem lewą nogą z łóżka. O nie, to w takie bzdury to my nie wierzymy. Prawą czy lewą? Przez próg czy nie przez próg? Z kotem białym czy czarnym? Zawsze mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Amen. Zawsze zwyciężamy w Nim. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W poruszaniu się w Bożej mocy najtrudniejszy jest pierwszy krok, aby wejść w tą przestrzeń ponad naturalności. Tak jak pierwszy krok Piotra z łodzi do wody. Użyjcie swojej wyobraźni. Nie myśl, że to było łatwe. Szkoda, że już po wakacjach, bo przed to by wam zadał zadanie spróbowania wyjścia z łodzi i chodzenia po wodzie. Czy to jest łatwe? Czy to jest łatwe? Ja wierzę, że Piotr miał niesamowitą tremę. Że Piotr miał Piotra. A inni jeszcze większego. Bo nikt z uczniów się nie odważył Pana Jezusa, uczniów Pana Jezusa, wyjść z łodzi. I nie wyobrażam sobie, że Piotr wyskoczył na falę i sobie chodził. Aleluja, ale super, ale fajnie. Wystarczyło na moment, a już tonął. To nie było takie łatwe. To był trudny krok. To był trudny krok. Aby nauczyć się jeździć na rowerze, najtrudniejszy jest pierwszy raz. Ilu z was pamięta, jak uczyło się jeździć na rowerze? Ja nigdy nie zapomnę. Ten pierwszy raz. Często ojciec mnie woził na rowerze takim męskim z tyłu z takim bagażnikiem. Raz, to takie przykre doświadczenie, wciągnęło mi piętę w między szprychy. Miałem całą pociętą. A potem ojciec powiedział, mój tato powiedział, synku, czas się nauczyć jeździć na rowerze. Mieliśmy taki duży ogród, dom był wyżej, cały ogród, łąka, długa łąka aż do sąsiadów po drugiej stronie, do płotu. I mówi, siadaj tu. Wiecie, ja miałem problem przejść przez rurkę, a więc wsadziłem nogę pod. Wiecie, jak to się jeździło kiedyś? Pod rurką, taki mały, brzdąc byłem. I ojciec mówi, teraz masz nogi na pedałach, on trzymał rower. I popchnął. I poleciałem, pojechałem. Pojechałem, wiecie. Trzymałem się jak mogłem tego roweru. I dojechałem do końca, nauczyłem się jeździć. Miałem takiego Piotra, byłem tak przerażony, ale później miałem taką satysfakcję, taką radość, kiedy wsiadałem na rower i zaczynałem jeździć. Kiedy mogłem jeździć, diabeł robi wszystko, aby nas ograniczyć. Byśmy nie spróbowali ten pierwszy raz. Byśmy nie weszli w taką przestrzeń wiary, w której będziemy ufać Jezusowi, że On wszystko może. Ten pierwszy raz zaufać w różnych beznadziejnych sytuacjach. Ten pierwszy raz zacząć Go wielbić wtedy, kiedy jest ciężko. Przełamać to. Jakże trudno ten pierwszy raz przyprowadzić kogoś do kościoła. Ale kiedy przyjdą, wielu mówi, podoba mi się. Fajnie wśród was. Jakże ciężko ludziom w kościele, napełnieni są nawet Duchem Świętym, używać darów duchowych. Ten pierwszy raz przynieść słowo prorocze. Ten pierwszy raz dzielić się widzeniem. Jakimś objawieniem. Ten pierwszy raz zacząć głośno śpiewać w językach. Ten pierwszy raz zacząć się modlić o kogoś na ulicy, kto potrzebuje uzdrowienia. Ten pierwszy raz zacząć odważnie deklarować, wyznawać Boże Słowo nad moimi trudnościami. Ten pierwszy raz. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Zanim innych zrobisz 100. Pamiętacie to? Pamiętacie? Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobisz 100. Pamiętacie to? Ej, dziadki, pamiętacie to? Mojego wieku, pamiętacie Annę Jantar? Jak śpiewała? Ania Jantar śpiewała? Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim innych zrobisz 100. Najtrudniejszy ten pierwszy krok. Trzeba złamać ducha ograniczeń w uwielbieniu w kościele. Wiecie, kościół powinien być napompowany uwielbieniem, wdzięcznością dla Boga. Powinno być tak, jak było zawsze w tym zborze i kiedyś, że kiedy mieliśmy otwarte okna, to siostry zakonne, które mieszkały za rzeczką, stały tu pod oknem i wielbiły razem z nami Pana. Nie dlatego, żeśmy szeptali uwielbienie. Nie dlatego, żeśmy mruczeli pod nosami. Ale dlatego, że śpiewaliśmy głośno, z radością, z entuzjazmem, pełną parą. Amen? Halleluja. Musimy to zacząć robić na nowo. Musimy złamać ducha ograniczeń w kościele. Złamać ducha ograniczeń w radości. Radość Pana jest naszą siłą. Powinniśmy przychodzić, tu powinno tętnić radością. Radością chrześcijan, bo jakim jesteśmy wzorem? Ludzie patrzą na nas smutasy jak i my. Stoją przygnębieni jak i my. Stoją przytłoczeni jak i my. Tak, jesteśmy przytłoczeni, ale różnica polega na tym, że my nie radujemy się tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale radość Pańska jest naszą siłą. Radujemy się w Panu naszym, w Bogu naszego zbawienia. Nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest prosto. Trzeba złamać ducha ograniczeń. Na kongresie mówiłem już dość cichych wielbicieli Pana w Kościele. Wyraź to, co czujesz. Wypowiedz. Wykrzycz. Bo jeśli Pan Jezus mówi prawdę, jakie pytanie? Pan Jezus mówi prawdę? To ty kłamiesz, ja kłamię. Prezydent kłamie, premier kłamie. Szef PiSu kłamie. Szef PO kłamie wiele razy, a najwyżej mnie zamkną. Będę głosił w więzieniu. Ale nie Jezus. Jezus nie kłamie. Jezus nie kłamie. A Jezus powiedział, jeśli wy milczeć będziecie, kamienie krzyczeć będą. Pozwolimy na to? Nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy na to. Ja mam za sobą pewną historię. Oaza ma pewną historię za sobą. Musimy o niej pamiętać. Pozytywną historię. Kiedyś tu było zupełnie inaczej. Kiedyś były tu gołe ściany, beton. Scena była betonowa. Była dziura na chrzest, do której puszczaliśmy wodę z kaloryferów. Była żółta, brązowa, aby chrzcić ludzi. Ale kiedy tu wielbiliśmy Pana w tych gołych murach. Ja pamiętam, to jest nasza historia. To jest to, co zmieniało życie ludzi, kiedy Kościół przełamywał wszelkie ograniczenia. Wiecie, co mówiono w mieście? Wśród innych wspólnot ewangelicznych. Wiecie, co mówiono? Czy ty wiesz? Na moszczenicy uzielonych na żyrandolach się huśtają. Tak mówili. Nie mamy już żyrandoli. Problem z głowy. Ale mieliśmy tu kiedyś takie żyrandole, pamiętacie? To mówili, oni tam tak szaleją, jak oni tam skaczą, jak oni tam się cieszą, oni aż na żyrandolach się huśtają. A niech mówią. Amen? A niech mówią. Ja pragnę, aby Bóg był uwielbiony. Bo to sprawi mi największą radość i da mi wyzwolenie w moim wnętrzu. Sprawi, że będę szczęśliwym człowiekiem, wolnym, bo Chrystus daje prawdziwą wolność. Ciągle potrzebujemy przełamywać ograniczenia. Ciągle potrzebujemy rozciągać swoje życie. Może ktoś myśli, że ma już wiele? Że wiele przeżyłeś? Że wiele widziałeś, ale to jest wszystko cząstkowe. Jest więcej. Bóg ciągle ma dla nas więcej. Nie daj się ograniczyć. Nie pozwól, aby diabeł cię okłamał, że Bóg już się skończył i nic więcej nie może w twoim życiu zrobić. To jest kłamstwo diabła. Bóg się nigdy nie kończy. Bóg nie ma początku ani końca. Biblia mówi, że jest wiecznym Bogiem, potężnym, cudownym, stwórcą wszystkiego. Wiecie, jakie to jest cudowne uczucie? Wierzyć, że jestem stworzony przez Boga. Że nie powstałem z żaby ani z małpy, tylko Bóg stworzył mnie takim, jakim jestem, na swoje podobieństwo. Uczynił mnie człowiekiem, istotą rozumną, inteligentną. Uzdolnioną, tak jak ciebie, tak jak każdego z nas. To nie dzieje się z niczego. Bóg istnieje, jest stwórcą, jest wielki, jest niesamowity. On może, jest więcej, szerzej i głębiej, Kościele.